Dzień dobry, nasz gość Sebastian Pieńkowski, szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta w Gorzowie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o nieważności uchwał Sądu Najwyższego dotyczących m.in. udziału w składach orzekających sędziów nominowanych przez obecną KRS jest czym w pana ocenie? Ruchem zamykającym sprawę? Bo pytam, bo można odnieść wrażenie, że trwa odbijanie piłeczki.
Jest oczywistą oczywistością, że tak powiem. Konstytucja jasno mówi, kto rozstrzyga takie spory. I Trybunał, jeżeli nie chciał złamać Konstytucji, tak jak to zrobił Sąd Najwyższy, no musiał tak orzec. To oczywiście było przewidywalne. Czekamy na 25 lutego, gdzie jednoznacznie to cały Trybunał zrobi i tutaj nie ma o czym dyskutować. Mi się bardzo podobają wszystkie wypowiedzi z lat poprzednich naszych przeciwników politycznych, którzy jednoznacznie wtedy mówili, że Trybunał to jest jedyny organ państwa do rozstrzygania właśnie takich problemów i jego rozstrzygnięcia są ostateczne.
Zdaje się, że Kamila Gosik-Pichowicz powiedziała kiedyś, że nie można kwestionować postanowień Trybunału
Konstytucyjnego. Ona krzyczała z trybuny sejmowej wyraźnie, że to jest jedyna ostoja zgodna z konstytucją. Dzisiaj mówi coś innego, więc to jest tak niepoważne i tak śmieszne, ta narracja. Dochodzimy do takiego poziomu anarchii w Polsce, którą uprawia opozycja zarówno w Polsce, jak i w Europie, że aż to się w głowie nie mieści. Czyli ta narracja, że jeżeli my rządzimy, to jest wszystko w porządku. Jeżeli my jesteśmy w opozycji, wszystko jest niezgodne z przepisami, jest tak absurdalna, że aż ciężko o tym rozmawiać. Niestety część społeczeństwa, no, która się siłą rzeczy nie orientuje, bo nie każdy jest prawnikiem. Ja też w tych zawiłościach prawnych, jak każdy, muszę się wczytać, ale są pewne jednoznaczne, zero-jedynkowe sytuacje zgodne z konstytucją, no, które są podważane przez opozycję. No, opary absurdu się unoszą nad opozycją.
Nie wiem, czy pan słyszał z kolei, jakie stanowisko zajął Sąd Najwyższy po tym, co powiedział Trybunał Konstytucyjny, bo zdaniem Sądu Najwyższego uzasadnienie wniosku marszałka Sejmu świadczy albo o całkowitym niezrozumieniu istoty sporu kompetencyjnego oraz kompetencji prezydenta i Sejmu z jednej strony oraz kompetencji Sądu Najwyższego z drugiej strony.
Nie no, marszałek Grodzki powiedział, że Trybunał nie ma mandatu. Tak jakby Trybunał był, nie wiem, wybierany w wyborach powszechnych. To jest ci ludzie albo udają, że czegoś nie wiedzą, albo rzeczywiście tego nie wiedzą, co jest zapisane w Konstytucji. Myślę, że udają, no bo nie są aż tak głupi, żeby tego nie wiedzieć, ale no, żyjemy w chrześcijańskim kraju i uprawianie w ten sposób polityki, niezgodny z jakimkolwiek zasadami etycznymi, moralnymi, no, prowadzi nasze państwo na manowce. Trybunał oczywiście orzeknie, uzasadni. Myślę, że sprawę zamknie. Tutaj to warcholstwo, które uprawia opozycja, wyjeżdżając za granicę, plując na własny kraj, na kłamiąc, co się dzieje w Polsce, no przypomina mi rozbiory Polski, kiedy Austria, Prusy i Rosja w trzech rozbiorach zlikwidowały Polskę. Wtedy mieliśmy identyczne zachowania. No i niestety dzisiaj w wolnej Polsce, niestety tylko 30 lat tej wolnej Polski, mamy podobne zachowania. Ubolewam nad tym, apeluję o pamiętanie się i budowanie wspólnoty, która naprawdę zrobi z nas porządnie zarządzany kraj i żebyśmy się mogli porozumieć w najprostszych sprawach.
Tak? Mówiąc o Europie, pan miał na myśli to, co zrobiło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, kiedy między innymi debatowało nad reformą polskiego sądownictwa, wydając zresztą rezolucję krytyczną wobec działań polskiego rządu.
Współpraca z Rosją, która dzisiaj kwestionuje swoje zbrodnie na Polakach, która kwestionuje pakt Ribbentrop-Mołotow. No przecież to są fakty historyczne, niepodważalne. Na szczęście Unia Europejska, wydając swoje stanowiska, stoi rzeczywiście na tym samym stanowisku, co Polska, że wojna się zaczęła od paktu Ribbentrop-Mołotow i Polska była poszkodowanym, a nie agresorem. Także żyjemy w ciężkich czasach, gdzie prawda staje się fałszem, a fałsz staje się prawdą. Jest to niesamowite.
To co dalej? Bo wicepremier Gowin powiedział, mamy do czynienia z chaosem, no i trzeba się z tym zgodzić. Doszliśmy do ściany, bo doszliśmy. No i co dalej? Bo powiedział, potrzeba dialogu. Tylko czy ten dialog
nie zgadza się
rację bytu?
Zgadzam się z panem premierem Gowinem z porozumienia. Uważam, że do żadnej ściany nie doszliśmy.
Do ściany dialogu.
To znaczy dialogu z kimś, kto podważa zasady prawne, no się nie prowadzi, tak? No bo w tym momencie to nie jest partner do rozmowy. W związku z tym, mając swojego prezydenta, mając większość parlamentarną, robimy swoje. Nie ma w ogóle mowy o cofnięciu się, robimy swoje, przeżyjemy tę burzę w szklance wody. Unia nie ma prawa nas straszyć, bo nie ma podstaw prawnych, więc po prostu robimy swoje według starej zasady, której nie będę przytaczał, i idziemy do przodu. Polacy nie mają się co martwić, rząd jest stabilny, zreformujemy wymiar sprawiedliwości, nie pozwolimy, żeby kasta ludzi, którzy w PRL-u między innymi byli nominowani, którzy nigdy nie powinni być w wymiarze sprawiedliwości, dalej utrzymywali swoje chore przywileje kosztem całego społeczeństwa.
No i zdaje się, że obywatele się nie martwią, co widać po sondażach. Prawo i Sprawiedliwość, ostatni najnowszy sondaż, blisko 44% poparcia przy blisko 30% dla koalicji.
Dziękuję mi za to zaufanie. Będziemy dalej działać na rzecz obywateli i każdy będzie równy wobec prawa w Polsce. Nie będzie inaczej.
A co z listą kandydatów na prezydenta? Przecież zdaje się, że znamy już chyba wszystkich. Ostatnio dołączył Robert Biedroń. I jak pan teraz postrzega z perspektywy jeszcze kilka miesięcy przed wyborami szansę obecnego prezydenta Andrzeja Dudy? Pierwsza tura?
Ciężko powiedzieć. My nigdy nie mówimy, że wygramy w pierwszej turze. Trzeba być pracowitym, skromnym i walczyć o każdy głos. I tak zamierzamy robić, tak jak to robiliśmy zawsze. Nikt u nas nie zakłada pierwszej tury. Oczywiście idealnie by było, fajnie, no, cieszylibyśmy się, ale trzeba walczyć o głosy wyborców, trzeba przedstawiać program. Myślę, że tutaj obecny pan prezydent ma olbrzymie szanse, może liczyć na wsparcie Zjednoczonej Prawicy i na pewno będzie, jest to nasz kandydat do ponownego wyboru i będziemy go tutaj całymi strukturami wspierać. No i liczymy na to, że obywatele kolejny raz zaufają naszemu kandydatowi, który sprawdził się w tej kadencji pięcioletniej i ponownie uzyska wybór.
Co z wielkim terenem inwestycyjnym podgórzowym? 250 hektarów czeka, ale kolejka chętnych nie czeka. Czy czeka? Czy czegoś nie wiemy?
To znaczy, wie pan, no to tak, to jest, sytuacja się powtarza. W momencie, gdy próbowaliśmy od Instytutu przejąć te tereny, to też rzeczywiście wszyscy pytali, kiedy, jak. No i prośba zawsze była, żeby poczekać, bo no, to są zawsze trudne sprawy i pewności nigdy nie ma, jak to zostanie rozwiązane. Dopiero w momencie, gdy mamy jakiś efekt, mamy jakiś dokument, to ogłaszamy. Także tutaj jest podobnie z inwestorami. No ale też inwestorzy, którzy przyjeżdżają, oglądają te działki, bo rzeczywiście są tacy, nawet duzi, to no, mają pewne swoje prośby. No i na ostatniej sesji Rady Miasta została podjęta uchwała o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, bo tam jest plan, bodajże z 2006, ale on już jest trochę zdeaktualizowany, no i trzeba go zmienić. I rzeczywiście ta uchwała uruchomiła tę procedurę, bo rzeczywiście inwestorzy, którzy się pojawiają, no pytają pewne szczegóły, które w tym planie nie są ujęte, dlatego tutaj ścisła współpraca z prezydentem spowodowała to, że ten plan zostanie zmieniony, tak żeby był bardziej elastyczny pod inwestorów. No i wtedy rzeczywiście będzie łatwiej pozyskać. Także musimy to zmienić, pewne rzeczy.
To są zapytania od dużych inwestorów, rozumiem.
Znaczy, no takie było jedno czy dwa, bo to ciągle jest, ale to nie jest tak, że inwestor przyjeżdża na tą działkę. Inwestor przyjeżdża na 6, 7, 8 działek i wybiera. Później to wprowadza, nie wiem, do tak zwanego topu i dopiero decyduje. Więc my jesteśmy w takiej grze, ale to nie jest proste. Zwłaszcza, że mówię, plan trzeba poprawić.
Jeszcze jedno pytanie. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę zdobycia Landsberga przez Rosjan, czyli obecnego Gorzowa. Czy w pana ocenie jest to pretekst, by w Gorzowie świętować Dzień Pojednania z Niemcami 30 stycznia?
Ja jednoznacznie wyrażam się przeciwko takiemu świętowaniu już od jakiegoś czasu, a do wypowiedzi publicznych mnie zmotywował nasz regionalista Mariusz Zbanyszek, który opublikował ze swoimi współpracownikami piękną mapę zniszczeń i właściwie kolejny raz jakby pokazał, nagłośnił sprawę, że my świętujemy zajęcie niemieckiego Landsberga przez Rosjan, gdzie Polaków tam w ogóle nie było, więc Rosjanie powinni świętować z Niemcami coś takiego i w ramach pojednania próbować się dogadywać. A my oczywiście powinniśmy mieć Dzień Pamięci Pojednania, ale to powinien być dzień, który ma coś wspólnego z Polakami. a 30 stycznia nie ma nic wspólnego z Polakami. 28 marca, kiedy tu pierwszy raz pojawili się Polacy, polska administracja, to ma coś wspólnego, więc będę zachęcał, żeby to, tę datę zmienić, bo ten fundament, na którym budujemy polskość Gorzowa, jest fałszywy. No i chcę podjąć pewne kroki tutaj jako radny, wiceprzewodniczący rady, żeby zaproponować pewne zmiany.
I kończymy. Sebastian Pieńkowski, szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta w Gorzowie, był naszym porannym gościem.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.